Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. To jest webinar Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. Ja nazywam się Agata Bisping i miło mi Państwa powitać. Dzisiaj na webinarze pod tytułem Edukacja w branży kreatywnej, czy można ją zaprojektować? Podczas spotkania z projektantem graficznym Filipem Zagórskim skupimy się przede wszystkim na edukacji projektantów. Filip jest wieloletnim wykładowcą na licznych uniwersytetach na świecie i koordynatorem Communication Design School of Form. Opowie, co działa oraz co się nie sprawdza w edukacji młodych designerów, jak możemy zaprojektować system edukacji w branży kreatywnej, aby wzmacniał i rozwijał młodych adeptów. Porozmawiamy także o brandingu, którym nasz gość zajmuje się w pracy zawodowej, a także o projektowaniu graficznym. Filip Zagórski to projektant graficzny, partner w warszawskim studiu projektowym Type 2. Ukończył z wyróżnieniem Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytet Sztuk Juna w Buenos Aires. Od ponad 15 lat pracuje jako projektant i dyrektor artystyczny. Specjalizuje się w tworzeniu kompleksowych systemów identyfikacji. Wykładał komunikację wizualną w Meksyku, w Indiach i Chinach. Od 2013 roku uczy projektowania w School of Form, gdzie obecnie jest koordynatorem specjalności Communication Design. Jest także współzałożycielem Warsaw Design Lab. Dobry wieczór, Filipie.
Dobry wieczór, dzięki za zaproszenie.
Cieszę się, że możemy porozmawiać dzisiaj. Twoja wizytówka na stronie SOF mówi, że jesteś kierownikiem specjalności Communication Design. Co to właściwie oznacza?
Zgadza się. No to oznacza mniej więcej tyle, że poza pracą wykładowcy, poza pracą pedagogiczną też występuję w roli organizacyjnej i opiekuję się tą specjalnością. Do moich obowiązków należą między innymi takie rzeczy jak koordynowanie programów czy pisanie czy współpisanie sylabusów z wykładowcami, kontakt ze wszystkimi wykładowcami, też w jakimś sensie odpowiadam za obsadę zajęć w ramach tej specjalności. No i czuwam na tym, żeby po prostu wszystko dobrze działało tak jak trzeba.
Czyli ty też jesteś w głównej mierze odpowiedzialny za to, czego uczą się młodzi ludzie, jeśli chodzi o projektowanie graficzne i to, jakie przedmioty i w jaki sposób są wykładane na School of Form. To jest ciekawe, bo mówisz, że projektowanie graficzne w Polsce jest na bardzo wysokim poziomie, nie odstaje od projektowania w innych europejskich krajach. Na pewno jest na bieżąco z trendami. Z drugiej strony w Polsce brakuje solidnego, porządnego, rzemieślniczego projektowania użytkowego. W szkołach artystycznych model artysty plastyka dominuje nad modelem fachowca, rzemieślnika. Tymczasem wiele dziedzin projektowania wymaga bardzo prostego, rzemieślniczego podejścia. Co masz na myśli, mówiąc, że wiele dziedzin projektowania wymaga rzemieślniczego podejścia i jak to się ma do projektowania graficznego?
No, wydaje mi się, że projektowanie graficzne jest po prostu bardzo szeroką dziedziną. Jest tak, że często kojarzy nam się z czymś takim powiedzmy, artystycznym, czy jakimś designerskim plakatem, który sobie możemy powiesić nad kanapą w salonie. A tymczasem dzisiaj projektowanie graficzne jest czymś zupełnie powszednim i wszechobecnym. Czymś, na co nawet zwykle nie zwracamy zupełnie uwagi. I taka na przykład instrukcja obsługi odkurzacza, czy system nawigacji w metrze. I też za każdym razem, gdy mamy do czynienia z jakimkolwiek rodzajem tekstu, czy typografii, no to znajdujemy się w polu oddziaływania projektowania graficznego. Czasami sobie z tego właśnie nie zdajemy zupełnie sprawy. Czy wiem, jak wchodzimy na strony internetowe, zaglądamy do telefonu, gdzie mamy interfejsy, czy jak co jakiś czas coś czytamy, gazetę, czasopismo, czy książkę. To wszystko ktoś zaprojektował. No i teraz chodzi o to, że to albo można lepiej zaprojektować, albo gorzej. No ja sobie myślę, że jeżeli weźmiemy taki system nawigacji, to ja bym chciał, żeby był zaprojektowany porządnie zaprojektowany przez kogoś, kto jest wyedukowanym projektantem, rzemieślnikiem i niekoniecznie tutaj ważna jest dla mnie ekspresja czyjegoś ego. Tak? I w tym sensie jakoś jest mi bliski cały czas taki modernistyczny model, to znaczy jakoś zdaję sobie sprawę, że projektanci może nie mają jakiegoś super wielkiego wpływu na losy świata, natomiast mogą się przyczynić do tego, żeby jakoś nam się łatwiej, milej żyło, wprowadzić odrobinę ładu, poczucie komfortu.
To jest zabawne to, co powiedziałeś przed chwilą, mówiąc, że projektanci nie mają wielkiego wpływu na losy świata, bo zanim weszliśmy na antenę, rozmawialiśmy trochę o tym, jaką władzę w rękach mają projektanci graficzni, odwołując się do przykładów z rozdania Oscarów, kiedy przez błąd projektanta graficznego na scenę po Oscara został zaproszony ktoś, kto tego Oscara de facto nie dostał. Czy drugi przykład, który ty przytoczyłeś, wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, gdzie karty do głosowania na Florydzie, kiedy George Bush konkurował z Alem Gorem sprawiły, że chcąc oddać głos na George'a Busha, czy odwrotnie, już nie pamiętam, w każdym razie zaznaczałeś nie tego kantata.
Bo w końcu George Bush wygrał, a miał przegrać.
A chciałoby się, żeby wygrał Gore na przykład, i okazało się, że projektant graficzny jednak ma władzę w swoich rękach. Ale chciałabym troszkę podrążyć temat tego rzemiosła, bo jakby z jednej strony wydaje się to absolutnie naturalne, że projektowanie graficzne, czy też rzeczy, miejsca, usługi, przedmioty, z których korzystamy na co dzień, które mają jakiś tekst albo instrukcję, albo mówią do nas czy tekstem, czy obrazem, powinny być jak najłatwiejsze w użytkowaniu. Ale podrążę ten temat, co masz na myśli, mówiąc, że to jest rzemieślnicze podejście. Co to oznacza, że przedkładasz, na przykład ucząc studentów, funkcjonalność, czytelność, łatwość w użytkowaniu ponad formę estetyczną?
Wydaje mi się, że po prostu chodzi mi po części o model edukacji, czy historię modelu edukacji w Polsce. Jak ja studiowałem, to ten model był bardzo w dużej mierze oparty na takim artystycznym modelu nauczania, tak? To znaczy jakaś właśnie wrażliwość osobista się liczyła, odkrywanie własnej kreski, własnego stylu. Natomiast ja wychodzę teraz z założenia, że takie podstawowe rzemiosło graficzne, to powinna być podstawa edukacji projektantów, i to jest taki element, który jest zaniedbany, mam wrażenie, cały czas. To się dosyć dynamicznie zmienia, im plus, więc gdzieś tam jesteśmy w procesie.
To ja zapytam jeszcze raz, czym dla ciebie jest to podstawowe rzemiosło graficzne, bo ja do końca tego nie rozumiem, bo na przykład ja, myśląc o podstawowym rzemiośle graficznym, mam na myśli to, że na przykład projektanci mają doskonale opanowane narzędzia, którymi operują. Czyli to nie jest tak, że zadbałam o swoją kreskę na zajęciach, ale nie mam zielonego pojęcia, jak wykorzystać to na przykład w codziennej pracy, bo nie umiem operować narzędziami, które pomogą mi być efektywną i skuteczną w swojej pracy. Albo też tak sobie myślę, że to rzemieślnicze podejście jest takie, że potrafię dobrze złożyć, o czym zresztą rozmawialiśmy też wcześniej, że potrafię dobrze złożyć tekst, który mi został przysłany, ale nie pod kątem estetycznym, że ładnie wygląda, tylko pod takim kątem, że człowiekowi się go dobrze czyta. Czy to są te elementy, o których mówisz, mówiąc rzemieślnicze podejście?
Myślę, że ten przykład, który przytaczasz, związany ze składem tekstu, jest dobrym przykładem. To znaczy tutaj estetyka związana z... Znaczy estetyka jest jedną z funkcji, tak ja to rozpatruję. Natomiast przede wszystkim chodzi, nie wiem, o to, żeby ten tekst był czytelny, żeby nam się to przyjemnie czytało, żebyśmy nie cierpieli czytając, żebyśmy byli w stanie przeczytać dłuższy tekst. I tutaj nie mówimy o jakimś kursie czarnej magii, tak? To jest podstawowa rzemieślnicza wiedza, której do tej pory nie uczyliśmy na wydziałach projektowych.
Zastanawiam się też, czy takim rzemiosłem, taką wiedzą rzemieślniczą nie jest umiejętność rozmowy z klientem. Bo tak sobie też myślę, że czasami przychodzą świadomi klienci, którzy mówią, że potrzebuję sprawnie zaprojektowanej komunikacji, która pozwoli mi rozmawiać ze swoim klientem, gdzie mój brand komunikuje swoje wartości, ale też potrafi przyjść taki klient, który mówi, że on chce ładnie. Jakby ładnie jest dla mnie wystarczająco i to w ogóle załatwia wszelką sprawę. I zastanawiam się, czy rzemiosłem, taką kompetencją rzemieślniczą, nie jest umiejętność projektanta graficznego powiedzenia: dobrze, będzie ładnie, ale będzie też funkcjonalnie, będzie też efektywnie i będzie też jakby długotrwale, w tym sensie, że ten projekt nie dezaktualizuje się za 2 lata. Czy to też mógłbyś nazwać tą kompetencją rzemieślniczą?
Jasne, jak najbardziej. Wydaje mi się, że jeżeli rozmawiamy szerzej o właśnie systemie edukacji projektowej na przestrzeni lat w Polsce, to wcześniej nie mam wrażenia, żeby uczelnie projektowe uczyły zawodu projektanta. To się na przestrzeni ostatnich lat zmienia i teraz jest cały system obowiązkowych praktyk, przez który studenci muszą przejść, i takiego styku z realnym światem, z pracą na rynku, i też w programie School of Form, w programie tej specjalności Communication mamy przedmioty, które są związane z zagadnieniami takimi jak prawa autorskie czy konstruowanie wycen, ta cała kwestia finansowa związana z zawodem projektanta. Więc to też jest część rzemiosła, jak najbardziej.
Mówiłeś, że do tej pory polski system edukacji nie zakładał takiej nowej formuły, czy też rzemieślniczej formuły i podejścia do edukacji projektowej. Jeśli miałbyś wskazać kluczowe elementy dla skutecznego i atrakcyjnego programu nauczania, co by to było?
To, czego staramy się uczyć w School of Form, to jest jak świadomie projektować. Robimy to przede wszystkim na podstawie programu, który się opiera na tym, że łączymy nauki humanistyczne z zajęciami praktycznymi, tak? Wychodząc gdzieś z takiego założenia, że ten pierwiastek humanistyczny do tego, żeby robić dobre projekty, jest po prostu niezbędny. Teraz tak, wydaje mi się, że to zostało powiedziane, że fundamentem musi być solidna wiedza z zakresu rzemiosła graficznego, tak? Związanego chociażby z posługiwaniem się typografią. To, co też wydaje mi się kluczowe, to jest nauka krytycznego myślenia. Umiejętność, która się dzisiaj szczególnie wydaje ważna i niestety często odczuwalny jest jej deficyt, mam wrażenie. No i namawiamy studentów do tego, żeby uświadomili sobie, co dokładnie wnoszą przez swoją działalność projektową, czy co mogą wnosić przez swoją działalność projektową i że może wykraczać poza przyczynianie się do tego, żeby sprzedawać w większych ilościach jakieś kolejne luksusowe dobra czy przedmioty, tak? To, co wydaje mi się też super ważne, czego na przykład nie było w czasach, kiedy ja studiowałem, to jest nauka czy zdobywanie umiejętności pracy w grupie. Bo tutaj wydaje mi się, że taka zdolność do skutecznej pracy w interdyscyplinarnych zespołach to jest jedna z głównych umiejętności projektanta dzisiaj, jutro. Tutaj może zacytuję takiego popularnego ostatnio izraelskiego historyka Yuvala Harariego, który w kontrowersyjnej swoją drogą książce 21 wykładów czy lekcji, już nie pamiętam dokładnie jak brzmiał tytuł.
Na 21 stolecie.
Pisał o kompetencjach człowieka XXI wieku i wymienił tak zwane 4K, czyli komunikację, kooperację, kreatywność i krytyczne myślenie. No i mi się wydaje, że to spokojnie można odnieść do samych projektantów czy studentów projektowania. Więc staram się skupiać na tych kwestiach.
Tutaj zastanawiam się, czy można zostać projektantem graficznym bez edukacji systemowej w tym kierunku.
To jest prostsze pytanie. Nie trzeba kończyć wyższych studiów, żeby zostać projektantem. Jest cała masa różnych kursów, warsztatów. Co prawda teraz większość się odbywa online w pandemii, ale jest tego cała masa. Też samo rozpoczęcie pracy jako projektant, tak, czy projektant freelancer jest relatywnie łatwe i raczej tanie. Nie zmienia to faktu, że ja cały czas wierzę w ideę uniwersytetu, to znaczy nie da się ukryć, że to, że nie wiem, oglądanie tutoriali na YouTubie to jest to samo doświadczenie, co 4 czy 5-letnie studia na uczelni. I tutaj myślę, że przede wszystkim się liczą ludzie, kontakty, które się nawiązuje w trakcie studiów i to jest, no tak jak powiedziałem, zupełnie inne doświadczenie.
Myślę, że tego krytycznego myślenia nie da się nauczyć online, w tym sensie właśnie z tutoriali, prawda? Z YouTube'a. Mówiłeś o jutrze i też wspomniałeś o Yuvalu Harari, który jest historykiem, ale bardzo mocno eksploruje przyszłość. Zastanawiam się, czy obserwując rozwój technologii i sztucznej inteligencji, robotyzację i dostęp do usług, które są oferowane przez algorytmy, czy projektanci graficzni są w stanie konkurować z programami, które tak naprawdę zaspokajają potrzeby podstawowe małych podmiotów gospodarczych w zakresie jakiejś podstawowej komunikacji wizualnej i czy zawód projektanta graficznego, taki jak jest dzisiaj, taki jak możemy o nim myśleć w kontekście następnych 5 lat, ma w ogóle rację bytu w przyszłości, bo ostatecznie możemy, wiesz, wpuścić sztuczną inteligencję, która zanalizuje, w jaki sposób firma komunikuje się z rynkiem, wyskoczy ci algorytm, który mówi, potrzebujesz A, B, C, D, przekaże to drugiemu algorytmowi, który wypluje ci, wiesz, pełną identyfikację, którą jeszcze sobie potem rozprowadzi innymi algorytmami. Gdzie tu jest człowiek?
No właśnie, ja sobie myślę, że w ogóle ta nasza profesja projektantów graficznych, projektantów komunikacji wizualnej na przestrzeni tych ostatnich kilkudziesięciu lat przeszła jakąś ogromną zmianę i dalej super dynamicznie ewoluuje, co się sprowadza do tego, że co chwila się musimy nowych rzeczy uczyć, ale to też dotyczy innych profesji, no ale rozmawiamy akurat o projektowaniu graficznym. I jest dokładnie tak, jak mówisz, to znaczy są już różne aplikacje, strony internetowe, za pomocą których możemy sobie wygenerować za jakąś tam drobną opłatą albo w ogóle za darmo logotypy, całe zestawy materiałów promocyjnych. To z tego, co ja się orientuję, na razie to jest raczej niskiej jakości, no ale pewnie zaraz będzie coraz lepszej. No ale nawet przy takiej niskiej jakości też pytanie, czy to już dzisiaj nie jest lepsze niż jakby to robił ten słynny przysłowiowy szwagier z Corelem, tak?
Dobrze, że nie z Paintem.
Jest niewątpliwie tak, że sztuczna inteligencja w najbliższym czasie wykosi całe zastępy projektantów i będzie to można wszystko robić taniej, szybciej i sprawniej i nie wiem, takie rzeczy jak jakieś przeformatowania tej samej grafiki do różnych formatów, takie proste czynności, to już są do tego narzędzia, żeby to robić dużo sprawniej, ale jakoś się tego nie boję szczególnie, nie martwi mnie to. Mam wrażenie, znaczy mam nadzieję może tak, że myślenie kreatywne i ten człowiek dalej będą w cenie i że po prostu praca projektantów się stanie jeszcze ciekawsza niż jest teraz, tak? Będziemy się mogli zajmować troszkę trudniejszymi, ciekawszymi zadaniami.
Przed naszą rozmową, gdy omawialiśmy nasze spotkanie, powiedziałeś rzecz, która utkwiła mi mocno w głowie właśnie w kontekście przyszłości zawodu projektanta graficznego, że gdy pojawił się digital, wieszczono upadek druku i że być może będzie tak, że będąc tak bardzo zanurzeni w tej sztucznej inteligencji, w komputerach, w online, tęsknić będziemy do fizycznych przedmiotów, do rzeczy, które są zaprojektowane tak, że będzie można ich dotknąć i być może właśnie ten print będzie wbrew pozorom przeżywał renesans, a już dobrze zaprojektowany, ciekawie podany może się okazać naprawdę rarytasem. Mam takie pytanie od widza. Jak się ma rzemieślnicza wiedza do estetycznej intuicji i łamania przyjętych i wyuczonych zasad? Co jest ważniejsze w dobrym projektowaniu?
To zależy od kontekstu. To jest zawsze moja odpowiedź na tego typu pytania. I tutaj zaryzykuję takie stwierdzenie, że właśnie ta mityczna własna kreska to jest coś, czego my najmniej potrzebujemy w tym momencie w naszym kraju. Znaczy brakuje takiego rzetelnego, dobrze zrobionego pod kątem rzemieślniczym designu. Tak? Też mi się teraz przypomina taki cytat z Marcina Wichy z Jak przestałem kochać design, gdzie jest maniem, czy to zacytuję jakoś dokładnie, to na pewno nie, ale mniej więcej chodziło o to, że z designem jest trochę tak jak z policją, że jak chcemy, jak potrzebujemy, to ich to go nie ma, a jak nie potrzebujemy, no to jest, tak? Nie wiem, czy to jest satysfakcjonująca odpowiedź na to pytanie, ale myślę sobie, że, znaczy jestem przekonany, że jeżeli chodzi o generalnie o projektowanie graficzne w Polsce, to ono stoi na bardzo wysokim poziomie, natomiast właśnie brakuje takiego rzetelnego, może czasami nudnego, zestandaryzowanego projektowania, które po prostu ułatwia życie.
I tutaj płynnie przechodzimy do ustawy o zachowaniu porządku i ładu przestrzennego, bo to jest to projektowanie, wydaje mi się, o którym mówisz, takie, które jest ustandaryzowane i ułatwia życie. Ono też w bardzo prosty sposób, ta ustawa czy też założenia, w bardzo prosty sposób ułatwia ułożenie też ładu wizualnego, czyli ostatecznie też estetyki, w której funkcjonujemy. A jest mnóstwo badań, które dowodzi, że to w jakiej przestrzeni, w jakim ładzie estetycznym funkcjonujemy, też ma znaczący wpływ na to, w jaki sposób w ogóle funkcjonujemy jako ludzie. Od proksemiki przez badania wpływu estetyki czy teorii tak zwanego wybitego okna czy wybitej szyby. Jakie zadania stoją przed projektantami graficznymi w tym zakresie? Co tutaj jest możliwe do zrobienia? Bo istnieją już w niektórych miastach takie ustawy w Krakowie, w Trójmieście, nawet w Zakopanem te ustawy funkcjonują na poziomie deklaratywnym. Akurat Kraków jest mi bliski, bo jestem tutaj na co dzień i ta ustawa faktycznie w obrębie centrum Starego Miasta jest bardzo restrykcyjnie egzekwowana przez Straż Miejską nawet. Ale czy o to chodzi twoim zdaniem też w ogóle, żeby jakby taki ład był nałożony systemowo? Czy nie można by się po prostu umówić społecznie, że dbamy o naszą przestrzeń, o jej jakość i ja jako szewc, ty jako właściciel sklepu umawiamy się, że funkcjonujemy w jednym ładzie, w jednej komunikacji wizualnej, bo po prostu jest to łatwiejsze, czytelniejsze i przynosi lepsze efekty?
Nie, wydaje mi się, że należałoby zacząć przede wszystkim od edukacji, tak, najlepiej wczesnoszkolnej. Z tego, co się orientuję, w szkołach nie poruszy się takich kwestii jak ład przestrzenny czy odpowiedzialność za przestrzeń publiczną. To jest takie pole, które jest raczej zaniedbane, więc od tego by trzeba było zacząć. Natomiast nie jestem socjologiem, ale wydaje mi się, biorąc pod uwagę przykłady gdzieś z zachodu, gdzie sobie poradzili z tym chaosem reklamowym w centrach miast i nie tylko w centrach miast, to chyba jednak potrzebne są systemowe rozwiązania. I one wydają się dosyć proste. No tylko pytanie, czy my w Polsce lubimy systemowe rozwiązania? Ja jakoś chyba dochodzę do wniosku, że niekoniecznie. I dlatego się cały czas taplamy w smogu wizualnym i on jest o tyle gorszy niż ten smog w powietrzu, bo niezależnie od pory roku nas dotyka.
A widzisz jakąś jutrzenkę nadziei, jakieś promyki, jakieś, wiesz, światło, w którym można podążać?
Przepraszam, bo tak trochę to pesymistycznie zabrzmiało. Nie, no jest tak, jak mówisz, to znaczy widzimy jakieś zmiany na lepsze, tak? Nie wiem, w Warszawie, gdzie ja na co dzień mieszkam, też jest mniej tych wszystkich wielkoformatowych billboardów, reklam i tak dalej. Więc tak, powoli się to zmienia, tylko nie wiem, dlaczego tak strasznie dużo czasu to zajmuje, powiem szczerze.
Może wiesz, może lubimy się podrapać, zastanowić, czy jest nam to potrzebne. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, na pewno są na to jakieś wytłumaczenia, być może to, o czym wspominałeś też podczas naszej wcześniejszej rozmowy, że to jest też kwestia systemu, w jakim wzrastaliśmy i to, że to, co systemowe, budzi naszą wielką niezgodę i być może dopiero następne pokolenia, te, które kształcisz, będą w stanie zauważyć jakość w tym, żeby działać szybko, sprawnie, bo to tak naprawdę przynosi efekt.
Ja mam taką refleksję, że to może jest jakoś tam odzwierciedleniem tego, jakim jesteśmy społeczeństwem, tak? I oczywiście też jest to historycznie uwarunkowane. Przychodzą mi na myśl badania profesora Czapnińskiego, z których wynika, że właśnie nie do końca posługujemy się kategorią dobra wspólnego, tak? Znaczy dobro wspólne to jest coś, co można zagarnąć i jest to jakieś takie pole walki partykularnych interesów.
Pewnie też wspólne oznacza niczyje tak naprawdę, nie?
No i w tym kontekście, jeszcze wracając do tego, co projektanci mogą robić, to z kolei wydaje mi się, że nabiera znaczenia taki cytat z Massimo Vignelliego, słynnego włoskiego projektanta, który uważał, że życie projektanta głównie polega na tym, że walczy z brzydotą. Więc tutaj mamy duże pole do popisu.
Tak, ale chciałabym nawiązać do twojej sugestii, że tak naprawdę kształtowanie poczucia ładu przestrzennego powinno zacząć się już na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Mnie to osobiście bardzo przekonuje, zresztą też kiedyś Philip Springer przytaczał taki cytat w felietonie w Tygodniku Powszechnym, pisząc, że w krajach skandynawskich edukacja artystyczna zajmuje około 1000 godzin na przestrzeni edukacji tej od wczesnoszkolnej aż po, powiedzmy, do matury, natomiast w Polsce to jest jakieś 100 godzin, więc to jest po prostu 10 razy mniej rozmowy o tym, jak będziemy żyć w przyszłości, bo de facto takiej wrażliwości da się przecież nauczyć. To nie jest tak, że człowiek rodzi się i ma jakieś po prostu spadanie na niego. Oczywiście są ludzie obdarzeni talentem i to jest jakby jedna rzecz, która przychodzi łatwo i naturalnie, ale z drugiej strony można po prostu ludzi nauczyć dostrzegania wartości w tym, jak zorganizowana jest przestrzeń, w wartości i w jakości tego, co czytają. I też to, co mówisz, takiego krytycznego myślenia, bo wydaje mi się, że edukacja artystyczna pozwala na taką... dużo łatwiej jest coś poddać dyskusji, prawda? Dużo łatwiej jest powiedzieć, otrzymując do interpretacji jakąś rzecz, czy jakiś projekt, czy jakieś dzieło sztuki, bo myślę, że na tym etapie to jest też ważne, żeby uczyć wrażliwości, żeby uczyć ludzi dyskutować o tym, pytać, a co myślisz, a jak zrobiłbyś inaczej, czy to jest potrzebne, jak to może wpłynąć na twoje samopoczucie, na wspólnotę, niż na matematyce czy na chemii. Jakby tutaj jest trudno o dyskusję. Czy ty z punktu widzenia nauczyciela akademickiego, myślisz, że ludzie, których kształcisz, chcieliby sięgnąć do przedszkolaków, do uczniów szkół podstawowych, do ich nauczycieli i powiedzieć: słuchajcie, mamy dla was program, stworzyliśmy dla was taki projekt, przyjdziemy do waszych dzieciaków, spędzimy z nimi godzinę tygodniowo i opowiemy im o tym, kim był Babcio Chmiel, kim był Wyspiański, pokażemy im, jak wygląda system komunikacji miejskiej w Warszawie. i opowiemy, jak można projektować rozkłady jazdy po to, żeby one to wiedziały. Myślisz, że ci ludzie chcieliby przyjść i uczyć młodsze pokolenie takich rzeczy?
Nie wiem, czy wszyscy... Oczywiście, ale no ja ze swojej strony mogę namawiać. No nie wiem, jak się zastanawiam nad tym, czy jeszcze wracając właśnie do tego twojego pytania, jakby co mogą zrobić projektanci graficzni, to wydaje mi się, że tym się powinni zająć, tak? Oczywiście to gdzieś tam leży w domenie polityków i decydentów na wyższych poziomach, bo tak jak powiedziałem, potrzebne są jakieś rozwiązania systemowe w tej materii. Jak sobie myślę, co możemy zrobić, to powinniśmy się zająć właśnie tym, a nie projektowaniem kolejnych wydumanych jakichś produktów niepotrzebnych.
Tak, bo wydaje mi się, że przede wszystkim projektanci komunikacji wizualnej powinni się zająć przeprojektowaniem podręczników szkolnych. I to jest po prostu chyba pierwszy podstawowy krok w tej edukacji, że jak otwierasz, ja mam takie doświadczenie, że jak otwieram podręcznik szkolny, to sobie myślę, o nie, w ogóle jak? Jak można wyciągnąć z tego czegoś, jakby tam jest cały festiwal czcionek, po prostu od Times New Roman po Gothic i Arial Sans w 40 różnych formach, 15 ilustracji i pytanie właśnie, gdzie są projektanci tutaj? Jakby, bo to powinna być podstawa, nie? Już jakby sam materiał, z którym przeżywasz, to tworzywo, powinno być dla ciebie inspiracją do tego, żeby doceniać jakość.
Tutaj mogę wspomnieć o mojej dyplomantce, która w tym roku robi projekt, który polega na przeprojektowaniu podręcznika do fizyki dla pierwszych klas. Jak usłyszałem, to był jej pomysł, to się po prostu bardzo ucieszyłem, że wybrała takie, a nie inne zadanie. Super trudne zadanie. No więc ze swojej strony staram się pomóc jak tylko mogę i mam nadzieję, że wyjdzie z tego fajny projekt. I tak, no tutaj zataczając koło wracamy do tego rzemiosła, tak? Ta warstwa wizualna może nie jest najważniejsza, ale mimo wszystko dobrze by było, żeby nasze dzieci się uczyły z dobrych podręczników, które są dobrze zaprojektowane. Ciekawe jest to, że nie wiem, w PRL-u w czasach totalnego niedoboru z tym projektowaniem było lepiej w pewnym sensie, tak? Była jakaś kontrola nad tym, były jakieś zespoły powoływane do tego, żeby jakoś pilnować, żeby to projektowanie stało na wyższym poziomie.
Myślę, że to też wynika z tego, że nie każdemu było to dane. Może to jest kontrowersyjna teza, ale wydaje mi się, że wtedy jak gdyby weryfikacja kompetencji, umiejętności, rzemiosła polegała faktycznie na tym, że robili to ci, którzy to potrafili robić dobrze. Chciałabym cię zapytać o trudności, o to, co jest dla ciebie największą trudnością w pracy, w tej codziennej pracy, w twoim studiu projektowym, jak i na uczelni.
To wydaje mi się, że na uczelni to dla nas wszystkich jest teraz problemem to, że musimy nauczać online w znacznej mierze i wszyscy już tego mamy serdecznie dosyć i wykładowcy i studenci. I już nie mówiąc o młodszych dzieciach, które nie, zamiast chodzić do szkoły, to siedzą i się gapią w ekrany komputerów. I tutaj School of Form bierze udział w takim międzynarodowym projekcie we współpracy z kilkoma uniwersytetami w Europie, którego celem ma być opracowanie nowych narzędzi, które mają pomóc w edukacji online. Na razie na kierunkach projektowych. Bardzo jestem ciekawy, co z tego wyjdzie i tutaj też mam takie wrażenie, że w takich momentach projektanci graficzni czy projektanci komunikacji we współpracy z badaczami, z specjalistami od technologii bo też mogą zrobić coś pożytecznego.
Czyli macie tą władzę w rękach, jednym słowem.
No staramy się coś pożytecznego zrobić z umiejętnościami, które mamy w miarę możliwości. Zobaczymy, no bardzo jestem ciekawy tego projektu. Natomiast w takiej pracy codziennej czynnego projektanta, to wydaje mi się, że trudnością jest brak albo ograniczone zaufanie do projektantów. W Polsce. I sobie myślę, że dzisiaj obserwujemy jakiś taki totalny hype na projektowanie, natomiast mało kto chce słuchać tych projektantów, jak przyjdzie co do czego. Generalnie wszyscy się znają na projektowaniu graficznym oczywiście. Nie, może to wynika z faktu, że w ogóle z zasady niespecjalnie lubimy słuchać ekspertów. No i w tej relacji klient-projektant cały czas mimo wszystko to się oczywiście zmienia i jest pod tym względem coraz lepiej, ale cały czas pokutuje takie podejście, że klient nasz pan, tak? Idąc dalej tym tropem mamy jakiś taki problem z terminologią w ramach tej dziedziny, tak? No nie wiem, jest jest grafik, czy artysta, artysta plastyk, albo mój ulubiony grafik komputerowy. Właśnie nie wiadomo, jak nas nazwać i w gruncie rzeczy nie wiadomo, czym ci projektanci się właśnie zajmują. Jeszcze dlaczego to się musi wiązać z jakimiś kosztami. Tak? Natomiast też, żeby nie było aż tak źle, to wydaje mi się, że no na przestrzeni ostatnich lat z tymi cywilizowanymi warunkami współpracy jest coraz lepiej, znaczy one coraz bardziej się cywilizują i tutaj też nie bez znaczenia jest udział takich stowarzyszeń jak chociażby STGU, czyli Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej, którzy przyczyniają się do podnoszenia prestiżu naszej profesji.
To jest ciekawe, co mówisz o tym braku zaufania, bo ostatecznie jak idziemy do lekarza, czy też do prawnika, nikt z nas nie kwestionuje tego, jak stawiana jest diagnoza. Oczywiście poza jakimiś wyjątkami, ludźmi, którzy chodzą do 4 lekarzy i sprawdzają, czy ta diagnoza jest słuszna, ale faktycznie doświadczenie uczy, że projektanci graficzni i ich kompetencje są dyskusyjne dla wielu osób, albo też ta ilość zmian, poprawek, wersji jest tak olbrzymia, że trudno jest w ogóle jakby dyskutować z tym. Mówię o tym, że jeżeli macie jakiś projekt, który jest komentowany przez zlecającego, to czasem jest chyba tak, że ilość poprawek, które są zgłaszane, jakby nie zakłada w ogóle waszej dodatkowej pracy ponad tą, która została wykonana. Jakby przyjmuje się, że skoro wykonaliście już jakiś projekt, to możecie nanieść miliard poprawek, a ostatecznie pewnie te projekty też zataczają koło i jak pokażecie pierwotną wersję projektu versus tą po poprawkach, to okazuje się, że to, co zaproponowaliście na samym początku, jest de facto najlepsze. Czy masz jakieś patenty, mówiąc tak kolokwialnie, poza działaniem w ramach instytucji jak STGU, które pozwalają ci w codziennej pracy budować zaufanie większe do swojego zawodu, czy też podnosić prestiż, to chyba nie jest dobre słowo, ale uwiarygadniać i udowadniać, że warto jest zainwestować pieniądze w waszą usługę, no bo ostatecznie to nie jest koszt, tylko inwestycja, bo dobrze zaprojektowana komunikacja wizualna zwraca się w postaci lojalnych klientów, w postaci zaangażowanych uczestników wydarzeń, instytucji czy różnych organizacji.
Te warunki współpracy wyglądają coraz lepiej. Ten rynek się profesjonalizuje. Też wydaje mi się, że jakby tutaj wina tak naprawdę leży raczej po stronie samego środowiska projektantów, że to tak wygląda, a nie inaczej. Tak? Po prostu za sprawą rewolucji technologicznej, jak się pojawiły komputery, właśnie każdy mógł zostać projektantem. Nie wiadomo, kto był projektantem, kto był grafikiem, kto był tym grafikiem komputerowym. Się wszystko totalnie wymieszało. I teraz jakoś powoli z tego wychodzimy. No ja ze swojej strony robię co mogę. Na przykład organizowaliśmy takie warsztaty dla niegrafików, nie projektantów, jak pracować z projektantami dla instytucji publicznych, ale też firm. Nie wiem, no wydaje mi się, że takie drobne rzeczy przynoszą, krok po kroku przynoszą jakiś skutek.
Na stronie twojego studia graficznego można przeczytać, że wierzymy, że dobry projekt jest wywiedziony z kontekstu i potrzeb klienta, dlatego poświęcamy dużo czasu na ich analizę. Czy to udaje się w każdym przypadku przeanalizować dogłębnie potrzeby klienta i ten kontekst? Często jest też tak, że to, czego klient chce, a czego klient potrzebuje, to są dwie zupełnie inne sytuacje i czy w waszej pracy jesteście w stanie znaleźć tę różnicę i jednocześnie zwrócić uwagę klientowi na to, że właśnie, że to są dwie zupełnie inne rzeczy i że wy macie dla niego najlepsze rozwiązanie?
Tak, znaczy ja podpisuję dalej pod tym, co tam widnieje na tej naszej stronie internetowej i uważam, że żeby zrobić dobry projekt, i tutaj mam na myśli projekty identyfikacji wizualnej, bo tym się przede wszystkim zajmuję, to musimy poznać ten kontekst i potrzeby klienta i jest tak, jak mówisz, tak? Czasami dopiero odkrywamy te potrzeby i tym klientem jest tak naprawdę klient nasz, czy klienci naszego klienta często. No i tutaj ten proces jest dosyć żmudny, ale przykładamy do niego dużą uwagę. Tutaj się posłużę staropolskim terminem researchu. Bez tego researchu nie jesteśmy w stanie zrobić adekwatnego projektu. Z takiego wychodzę z założenia. I dopiero jak poznamy ten kontekst projektu, kontekst, w którym działamy, no to dopiero wtedy możemy sobie pozwolić na jakąś improwizację czy eksperymenty, próby, błędy i dochodzenie do jakiegoś finalnego rozwiązania.
Czyli rozumiem, że każdy klient wychodzi zaopiekowany.
Jak już podejmujemy współpracę, to mam wrażenie, że tak. Jeszcze wspominasz o zaangażowaniu, tak? Coś tam w tym opisie było o tym, że potrzebna jest pasja i zaangażowanie. No to wydaje mi się, że to uprawianie tego typu zawodu, jakim jest projektowanie komunikacji, to jest, potrzebna jest pasja, bo są lepsze sposoby na zarabianie większych sum pieniędzy. A jeżeli chodzi o zaangażowanie, to jeżeli tego zaangażowania zacznie brakować, to myślę, że to będzie moment, kiedy się zapali czerwona lampka, czy powinna się zapalić czerwona lampka i powinniśmy się zająć czymś innym. I na przykład mój wspólnik się ostatnio zaczął zajmować nagrywaniem muzyki, całkiem dobrze mu to idzie. Zobaczymy, co ja będę robił.
No właśnie to jest ten moment, w którym chciałam się zapytać o to, jak łapać oddech, żeby móc być cały czas zaangażowanym w swoją pracę, jak działać, żeby utrzymywać swoją kreatywność na takim poziomie, który ułatwia ci zaangażowanie i który powoduje, że jesteś tak samo czy oryginalny, czy efektywny, czy tak samo dobry w swojej pracy. I tutaj pada to pytanie, czy są jakieś działania albo rytuały, które pozwalają podnosić swoją kreatywność, które pozwalają odpocząć ci trochę od tego, co robisz, czy da się to też wyćwiczyć?
Trzeba robić przerwy, moim zdaniem. Dużo, dużo przerw i łapać dystans. Ja odkąd mam dwójkę małych dzieci, to jakoś mam wrażenie, że łatwiej mi przychodzi łapanie większego dystansu do zagadnień związanych z projektowaniem graficznym i z pracą. Oprócz tego mi pomaga uprawianie sportu. Się dużo wspinam. To jest taki sposób na to, żeby się totalnie wyłączyć i skupić na kontakcie z naturą i w moim przypadku to się świetnie sprawdza. Więc staram się dużo wspinać w miarę możliwości.
Super, czyli twój wspólnik robi muzykę, ty się wspinasz i łapiecie ten dystans, balans, to wam pomaga wrócić do pracy. Dla mnie to jest też ciekawa obserwacja pokoleniowa. Nie wiem, czy masz taką obserwację wśród swoich studentów, którzy myślę, że są rocznikami połowy lat 90. zakładam, pewnie początek połowa lat 90., chociaż pewnie już lata 2000, co mnie osobiście przeraża. W sensie, że to jak gdyby było tak niedawno. A do czego dążę? Do tego, że to pokolenie już docenia fakt tego, że przerwa jest czymś istotnym i czymś ważnym. Że to nie jest tak, że jak angażuję się w jakiś projekt, to on mnie pochłania na 1000%, że poza projektem nie widzę świata, nie widzę znajomych, kompromisuję zupełnie swoją rodzinę i świat dookoła tylko jest projekt, jest zadanie. Tylko wydaje mi się, że to pokolenie ma już bardzo mocno poukładane, że praca to jest po prostu narzędzie. Jakby robię swoją pracę, ale nie oznacza to, że daję w niej z siebie 1500%, bo wymaga się ode mnie tylko 100 i wcale nie ma to wpływu na jakość tej pracy. I to jest dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie. Czy ty to też obserwujesz w swojej pracy?
A wręcz ma dobry wpływ, moim zdaniem. Tak, jasne, no bardzo mnie to cieszy, że jakoś kolejne pokolenia mają troszkę większy dystans do tego i łatwiej im przychodzi znalezienie balansu, tak, work-life balance. Nie wiem, też sobie myślę o tym, że naukowcy zajmujący się psychologią dzieci są zgodni co do tego, że dzieci się powinny w ciągu dnia przez chwilę nudzić po to, żeby mieć oddech i bez tej jakiejś ciągłej stymulacji się na chwilę ponudzić i wymyślać jakieś kolejne kreatywne zabawy i wydaje mi się, że to dorośli też powinni stosować tą zasadę. Przynajmniej ja ją stosuję.
Bardzo budujące, co mówisz, że to stosujesz. Zastanawiam się też, czy w Polsce poza biurami Google'a, które ma piłkarzyki i innymi super hyper designerskimi biurami, jest gdzieś możliwość właśnie w tej branży kreatywnej znalezienia miejsca, które pozwala na to, żeby się ponudzić, prawda? Czyli pozwala na takie laissez-faire, czyli po prostu pozwól myśleć, na takie dłubanie w nosie, które powoduje, że wychodzisz z jakimiś po prostu ciekawymi ideami nowymi, albo masz na tyle przewietrzoną głowę, że możesz się zmierzyć z jakimś problemem, który zostawiłeś na biurku czy na ekranie. Chciałabym cię zapytać o to, które z projektów, które zrealizowałeś, jest dla ciebie najciekawszy? I nie chodzi mi o trudność czy łatwość, tylko taki, który skłonił cię najbardziej do myślenia, który sprawił, że musiałeś się mocno podrapać po głowie, żeby w ogóle znaleźć odpowiedź.
Może opowiem o takim formującym dla nas czy dla naszego studia Type 2 projekcie, To był pierwszy projekt, który realizowaliśmy razem z moim wspólnikiem Rafałem Benetkiem dla Muzeum Narodowego w Warszawie. To już się działo dobrych kilka lat temu, no ale pamiętam, że to były duże, duże emocje, duże przedsięwzięcie i włożyliśmy w to sporo czasu, zaangażowania i serca. Pamiętam, że też czuliśmy sporą odpowiedzialność, która na nas ciąży, bo byliśmy zupełnie nieznanymi projektantami znikąd, którzy no, w wyniku wygranego konkursu dostali okazję, żeby robić duży projekt. Udało się opracować kompleksowy system identyfikacji, taki obejmujący właśnie wszystkie pola komunikacji graficznej muzeum, czyli druk, tak, nie mówię o samym logo, tylko druk, wystawy, internet, outdoor, publikacje, więc udało się to zrobić dosyć kompleksowo. Mam wrażenie, że ten projekt wyszedł, udało się to wszystko zrealizować, dostaliśmy jakieś nagrody i się wpisał w tkankę wizualną miasta. Dalej, co prawda, żeśmy występowali w takiej niewdzięcznej roli petentów, którzy gdzieś tam chodzą do tego muzeum i pilnują spójności całego tego systemu. Pamiętam, że męczyliśmy na przykład dyrekcję muzeum, żeby ujednolicić projekty plakatów, które w końcu udało się ujednolicić i też mam wrażenie, że to jakoś przyczyniło się do sporego sukcesu frekwencyjnego. Natomiast tutaj mówię o latach 2012-2015 mniej więcej. Już od dłuższego czasu nie pracujemy z muzeum. Natomiast teraz ostatnio mogliśmy sobie przypomnieć o tym projekcie za sprawą inauguracji Neonu, właśnie takiego dopisku do Neonu, który powstał wcześniej, do symbolu MNW, czyli tego takiego, dla tych, którzy nie znają, takiego wężyka tak zwanego. Muzeum zdecydowało się bez żadnej konsultacji z nami i niezgodnie z projektem identyfikacji dodać podpis Muzeum Narodowe, żeby już nie było wątpliwości, co to jest za budynek. W sumie ciężko mi jest to komentować, jakoś nie chcę tutaj specjalnie nikogo urazić, ale po prostu to jest jakaś totalna tandeta i nie umiem tego jak inaczej nazwać. I nie wiem, czy kluczem tutaj do zrozumienia tej całej sytuacji jest polityka, czy jakaś nasza narodowa taka kultura DIY, do it yourself.
Może chodzi o to, żeby było, wiesz, duże logo i żeby się kręciło.
Takie rozwiązania troszkę na rympał, mówiąc potocznie. I skutek jest taki, że mamy jakiś dalej brak standardów, chaos i bałagan w sferze publicznej, a mogło być tak dobrze. No ale żeby nie było tak pesymistycznie, to jeżeli pytasz o trudne i najciekawsze projekty, to wydaje mi się, że moje dwie córki są takimi długoterminowymi projektami. Natomiast wracając do projektów graficznych, to mamy na koncie już kilka zrealizowanych właśnie wspólnie z moją starszą córką, która dopiero co skończyła 9 lat, kilka projektów. Zrobiliśmy między innymi plakat, taką kartkę na strajk nauczycieli w ramach tak zwanego pogotowia graficznego. Więc to są takie projekty, które sprawiają mi dużą frajdę.
I chyba to jest wspaniałe, że ty jako projektant graficzny pracujesz nie tylko ze studentami, ale już z młodszym pokoleniem i pokazujesz wartość, jaką niesie projektowanie graficzne.
Zaczynam wykorzystywać córkę do pracy.
Wspaniale. Filipie, pięknie dziękuję ci za nasze dzisiejsze spotkanie. Państwu również zapraszamy do zobaczenia i odsłuchania naszej rozmowy w kanałach i w mediach społecznościowych Strefy Designu Uniwersytetu SWPS, a ja Państwa zapraszam na kolejne spotkania w ramach naszego cyklu. Do zobaczenia.
Ja też bardzo dziękuję. Miłego wieczoru. Dzięki jeszcze raz za zaproszenie. Pozdrawiam.